Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, jest pan chyba w doskonałym humorze, bo wczoraj pan tak emocjonalnie kibicował Polakom podczas meczu ze Szwedami.
Wie pani, 55 tysięcy kibiców na stadionie i myślę miliony przed telewizorami emocjonalnie do tego podchodziły, bo to ważny mecz i udał się bardzo dobrze.
Udał się. My wszyscy emocjonalnie podchodziliśmy do tego meczu. Panie ministrze, oczywiście zapytam o dzieci z Ukrainy, które uczą się w polskich szkołach. Jak sobie radzą nasze polskie szkoły, przyjmując uczniów z Ukrainy?
To już 147 tysięcy, to jest stan na wczoraj, dzieci ukraińskich uchodźców, którzy są przyjęci do polskich szkół, do ponad 15 tysięcy tych placówek. I rzeczywiście jak jeździmy, odwiedzamy te szkoły i rozmawiamy z dziećmi polskimi i z ukraińskimi, to można powiedzieć, że duma jest ogromnie wielka, dlatego że to przyjmowanie dzieci ukraińskich przez polskie dzieci jest niezwykle godne, z wielkim, otwartym sercem do tego podchodzą nasze dzieci, nasza młodzież i to powtarzam na każdym spotkaniu, w rozmowie z nimi, że oni dzisiaj tworzą nową historię relacji polsko-ukraińskich, które będą układały nasze relacje, stosunki, ale także bezpieczeństwo, będą kształtowały bezpieczeństwo naszych dwóch krajów w najbliższych dekadach.
Zapewne ma pan rację, ale pojawiają się też problemy. Na naszej antenie rzeczniczka Oświatowej Solidarności mówiła, że są problemy z uczniami z Ukrainy, dlatego że dzieci nie znają polskiego alfabetu. Przecież piszą cyrylicą, więc tak można by powiedzieć, że odwzorowują jak obrazki to, co jest napisane w naszym języku. I czy to nie będzie za jakiś czas problemem, ale też i dla polskich dzieci, bo dużo czasu obecnie nauczyciele poświęcają właśnie pomocy uczniom z Ukrainy?
Po pierwsze, my nie jesteśmy szkołą, która by przenosiła system ukraiński do Polski. My jesteśmy po to, i to zapowiadałem również w rozmowie z panem ministrem Szkarletem i z władzami Ukrainy, jesteśmy po to, żeby zaopiekować się tymi dziećmi na ten czas, kiedy one są tutaj w Polsce. Na jak długi czas są w Polsce? Tego nie wiemy. Jestem przekonany, że przytłaczająca większość z nich wróci na Ukrainę natychmiast po tym, jak zakończyły się tam działania wojenne. Więc nie przejmowałbym się aż tak bardzo tym, że nie znają polskiego alfabetu, bo my nie jesteśmy od tego, jeszcze raz powtarzam, żeby uczyć po ukraińsku w Polsce. My jesteśmy od tego, żeby zaopiekować się tymi dziećmi na ten czas, kiedy są w Polsce. A po drugie, po to stworzyliśmy elastyczne instrumentarium prawne i dobrze byłoby, gdyby Solidarność też nam pomogła w tłumaczeniu tego organom prowadzącym i dyrektorom, żeby stworzyć taki system, taki podsystem dla dzieci ukraińskich, który będzie najmniej inwazyjny i w najmniejszym stopniu nie będzie ingerował w polski system oświaty i w normalny proces edukacyjny polskich dzieci. Po to te oddziały przygotowawcze. Oddziały przygotowawcze właśnie są po to, żeby dzieci ukraińskie były w swojej klasie, żeby integrowały się przy wspólnych zajęciach, nie wiem, z wychowania fizycznego, czy przy wspólnych konkursach, czy grach. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, żeby organy prowadzące i dyrektorzy szkół pamiętali, że w pierwszej kolejności jesteśmy dla polskich dzieci w polskim systemie oświaty. I stąd to elastyczne instrumentarium prawne. Dlatego tego rodzaju słowa martwią troszkę, dlatego że one podkreślają problem, którego tak naprawdę nie ma, albo jak jest, no to on jest tylko wygenerowany tym, że nie skorzystano z tego instrumentarium, które stworzyliśmy.
Panie ministrze, to zapytam się o pieniądze, bo wielu nauczycieli, może niewielu, nie wiem, ale otrzymaliśmy taką informację też od Solidarności, ma dużo więcej pracy, zostają po lekcjach, aby pracować z dziećmi ukraińskimi, a odbywa się to na zasadzie wolontariatu, a przecież pan niejednokrotnie mówił, że za każdym uczniem idzie subwencja oświatowa, ale może są potrzebne jakieś dodatkowe fundusze, a jeśli nie, to dlaczego tak się dzieje? I czy można temu zaradzić?
Pani redaktor, na każde dziecko ukraińskie jest zwiększenie subwencji oświatowej, tak jak na każde dziecko, które jest po prostu w systemie oświaty i na każdego cudzoziemca, który przychodzi do polskiej szkoły, też jest zwiększenie subwencji, jeśli chodzi o zwiększenie subwencji z kolei w oddziałach przygotowawczych. Co ta waga jest jeszcze większa, bo jest zwiększona o 40% w stosunku do do tej podstawowej, więc stworzyliśmy również przepisy prawa, które pozwalają nauczycielom na pracę w nadgodzinach ponad 1,5 etatu, bo przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią, że nauczyciel nie może mieć więcej niż 27 godzin tablicowych. Natomiast myśmy tę górę otworzyli po to, żeby przy pracy w oddziałach przygotowawczych z dziećmi ukraińskimi można było mieć więcej nadgodzin. Nie rozumiem problemu, naprawdę. Są i pieniądze, i możliwości prawne pracy normalnie w nadgodzinach. A jeśli ktoś wykonuje jeszcze wolontariat, to chwała mu za to. No to chyba nie jest powód do tego, żeby narzekać. Jeśli ktoś chce dobrowolnie udzielać się jeszcze pomocy Ukraińcom, to jest zaszczytne dla wszystkich nas, którzy to robimy. I myślę, że wielu to robi, nie tylko nauczyciele.
A myślę, że tutaj też i uwaga do samorządów, jeśli na przykład no, wymuszają na dyrektorach szkół właśnie zachowania takie ze strony polskich nauczycieli. Ale dalej pozostańmy przy pieniądzach. Czy Unia Europejska nie powinna pomóc Polsce w ponoszeniu kosztów, dodatkowych przecież kosztów, także za edukację ukraińskich dzieci? Wczoraj na przykład minister zdrowia Niedzielski mówił, że powinien być jakiś unijny mechanizm kierowania pieniędzy do krajów, które ponoszą gigantyczne koszty z powodu przyjmowania uchodźców z Ukrainy. I nic przecież, panie ministrze, czy jak powinna zachować się Unia Europejska?
Bez wątpienia dokładnie. Pani redaktor przed momentem powiedziała i przywołała słowa pana ministra Niedzielskiego. Dlatego myśmy od samego początku przedstawiali te koszty, bo to są koszty oczywiście, przedstawialiśmy te koszty wszystkim ministrom edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej na takim spotkaniu, które było zorganizowane przez prezydencję francuską. Przedstawiałem to również pani komisarz Gabriel, komisarz do spraw edukacji. Zrobiłem to również w formie pisemnej. Przedstawiliśmy nasze koszty również przedstawicielom Komisji Europejskiej, którzy w zeszłym tygodniu byli w Polsce. Dokładne wyliczenia wszystkich tych kosztów, które ponosimy, bo my je ponosimy i przyjmujemy naszych ukraińskich sąsiadów i przyjmować będziemy. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że Solidarność Europejska wymaga wsparcia nad w tym zakresie, dlatego że my w Polsce mamy, i jeszcze raz powtórzę, 147 tysięcy dzieci już w systemie oświaty, a około 700 tysięcy dzieci w ogóle w Polsce, dzieci ukraińskich uchodźców. W związku z tym no to są absolutnie nieporównywalne liczby, nieporównywalne ilości dzieci, nieporównywalne z żadnym innym krajem. Stąd przedstawiamy to na bieżąco i domagamy się tego wsparcia.
A partia Donalda Tuska nadal blokuje pieniądze z Unii Europejskiej, a przecież te pieniądze chociażby mogłyby wesprzeć nasz system oświaty. Panie ministrze, poproszę o odniesienie się do tego, czy w ogóle wyobraża pan sobie jakąkolwiek konstruktywną współpracę z opozycją?
Nie, dlatego że opozycja zachowuje się w sposób zupełnie antypolski. Mówię o opozycji, jeśli mówimy o Platformie Obywatelskiej, panu Donaldzie Tusku, który jest szefem największej partii europejskiej. To jest zachowanie antypolskie wprost. W tych pieniądzach, żebyście państwo mieli świadomość, mamy ponad 1 mld zł przeznaczone na chociażby termomodernizację szkół i placówek oświatowych. Mamy 800 mln zł przeznaczone na tworzenie centrów symulacji medycznej na potrzeby nowych kierunków lekarskich. To są środki finansowe tylko w tych dwóch zdaniach. Powiedziałem o 2 mld zł. To są środki finansowe, które już moglibyśmy wydawać na infrastrukturę szkolną, czy na przykład na kierunki medyczne, które są kierunki lekarskie, które są tak konieczne w Polsce po to, żeby uzupełniać kadrę lekarską, której brakuje. I te pieniądze są blokowane przez Donalda Tuska, przez opozycję, która całkiem niedawno przecież głosowała przeciwko uwolnieniu tych pieniędzy, zarzucając nam brak praworządności. No, głosują razem z ludźmi, którzy sprzedawali broń Rosji przez 5 lat, to w okresie embarga, zatem całkowicie nielegalnie, broń za 400 milionów euro. No, kto tu jest niepraworządny, jakbyście państwo mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie i podpowiedzieć panu Donaldowi Tuskowi, bo jesteśmy na antenie radia w regionie, w którym pan Donald Tusk mieszka. Proszę podpowiedzieć panu Donaldowi Tuskowi, kto tu jest niepraworządny? Czy my, czy ci, którzy sprzedawali broń Rosji przez 5 lat w okresie embarga, czyli nielegalnie i to za 400 milionów euro?
No mamy nadzieję, że pan Donald Tusk zerknie na naszą stronę i przeczyta albo posłucha pana wypowiedzi. Panie ministrze, ja zapytam o Lex Czarnek, tak nazwały media projekt pana ustawy. Po wecie prezydenta zapowiedział pan pracę nad nowym projektem ustawy. Jakie zmiany będą w nowym projekcie i kiedy on może trafić do Sejmu?
Ten projekt już jest w Sejmie, przy czym on będzie procedowany w trybie poselskim. Proszę pamiętać, że to tak zwany Lex Czarnek to jest ustawa, która została przepracowana bardzo solidnie przez posłów z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w szczególności posłów Prawa i Sprawiedliwości. I to oni szereg przepisów tej ustawy wypracowali, dopracowali, dołożyli i oni chcą tą ustawę uchwalać raz jeszcze, wykorzystując oczywiście fakt szczerości pana prezydenta, który stwierdzi, że przecież nie chodzi o te przepisy, bo wiele z nich powinno wejść w życie, tak mówił pan prezydent. Chodziło tylko o moment na początku marca. Zdaniem pana prezydenta to nie był moment na jakiekolwiek spory polityczne. Więc teraz spokojna praca nad nową ustawą w porozumieniu z urzędnikami z kancelarii pana prezydenta, tak żeby też wszelkie wątpliwości rozwiewać. I myślę, że koło czerwca będziemy mogli mieć nową ustawę.
Panie ministrze, a dlaczego potrzebna jest nowa ustawa? Jakie punkty pana zdaniem są najistotniejsze? Jakie zmiany należy wprowadzić? Te najistotniejsze, które obecnie... Proszę bardzo.
Najistotniejsza zmiana to jest taka, o której mówiliśmy bardzo dużo i na tle której mieliśmy tak ogromne protesty lewicowych czy lewackich wręcz organizacji pozarządowych. Chodzi o transparentność nauczania, które jest serwowane przez organizacje pozarządowe w polskich szkołach. Chodzi o to, żebyśmy mogli realnie chronić dzieci przed demoralizacją, przed treściami, które są dla nich szkodliwe, a Gdańsk jest dobrym tego przykładem.
Jeszcze wrócę do uczniów, studentów z Ukrainy. Czy rozważa pan również, aby zwiększyć liczbę miejsc na uczelniach? Czy będzie z pana strony taka właśnie sugestia wobec wyższych uczelni? Bo przecież uczniowie z Ukrainy będą mogli w tym roku zdawać maturę, a jak się domyślam, będą chcieli też i składać papiery na polskich uczelniach.
Miejsc na polskich uczelniach jest dużo, więc tutaj nie mam żadnych obaw. Uczelnie polskie są od dawna otwarte na studentów z Ukrainy. Tych studentów z Ukrainy jest dużo w Polsce już od wielu lat, więc nie będzie z tym najmniejszych problemów.
I jeszcze pytanie, w jaki sposób właśnie będą przeprowadzane matury czy egzamin ósmoklasisty dla Ukraińców? Czy oni będą mieli jakąś pomoc? Czy będą mieli inny zakres materiału? Jak to będzie wyglądało?
Zakres materiału będzie dokładnie taki sam jak dla polskich uczniów. Tu żadnego zróżnicowania nie wprowadzamy, żadnych przywilejów dla poszczególnych grup uczniów nie wprowadzamy. Bo przecież pamiętajmy, że musimy w pierwszej kolejności troszczyć się o to, żeby polskie dzieci w polskim systemie oświaty mogły kontynuować w sposób normalny swój proces edukacyjny. Natomiast dla naszych uczniów ukraińskich, którzy są dziś w systemie oświaty i którzy zechcą ewentualnie podejść do egzaminu maturalnego czy egzaminu ósmoklasisty, mamy możliwość przetłumaczenia zadań z matematyki na język ukraiński i umożliwiamy odpowiedzi również w języku ukraińskim. A jeśli chodzi o język polski, jedyna różnica może polegać na tym, i to jest decyzja Rady Pedagogicznej ewentualnie, że można przedłużyć czas trwania tego egzaminu o te kilkadziesiąt minut.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za rozmowę, panie ministrze. Miłego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.